Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Papież połączył się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Przebywających tam astronautów pytał o miejsce człowieka we wszechświecie. Poznawanie prawdy musi służyć moralnemu dobru, powiedział Franciszek do przedstawicieli Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego. 26 października wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na wieczorny serwis informacyjny. Ojciec Święty rozmawiał z astronautami przebywającymi w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Są to 3 Amerykanie, 2 Rosjanie oraz Włoch Paolo Nespoli, który koordynował to wyjątkowe spotkanie. Franciszek pozdrowił astronautów i zadał im kilka pytań. Chciał wiedzieć, jak postrzegają oni miejsce człowieka we wszechświecie i jak ze swej perspektywy rozumieją słowa, którymi Dante kończy boską komedię o miłości, co wprawia w ruch słońce i gwiazdy. Franciszka interesowało też, dlaczego zostali astronautami, co ich zaskoczyło w stacji kosmicznej oraz jakie jest znaczenie współpracy w tym szczególnym miejscu. Uniwersytet ma gwarantować uniwersalne spojrzenie, bez którego rozum, ograniczając się do tego, co częściowe, wyrzeka się swej najwyższej aspiracji, czyli dążenia do prawdy. Podkreślił to papież, spotykając się z delegacją Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego, który obchodzi 50-lecie powstania. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że rozum ludzki, zachwycony swą wiedzą i możliwościami, kieruje się nieraz interesami i użytecznością, uznając je za ostateczne kryterium. Kiedy jednak istota ludzka oddaje się ślepym siłom podświadomości, doraźnych potrzeb czy egoizmu, stwierdził Franciszek, wówczas jej wolność słabnie. W tym sensie jest zagrożona i bezbronna wobec swojej własnej mocy, która nieustannie rośnie, nie mając właściwych narzędzi jej kontroli. Brak jej dziś odpowiednio solidnej etyki, kultury i duchowości. Istotnie, prawda to coś więcej niż wiedza. Poznanie prawdy ma na celu poznanie dobra. Prawda czyni nas dobrymi, a dobroć jest prawdziwa, kontynuował papież. Ludzie wierzący czują w głębi duszy, że do ratowania społeczeństwa przyczynia się naprawdę nie dyplomata, naukowiec, bohater, ale święty, a raczej wspólnota świętych. Uświęcamy się, będąc dla innych i w ten sposób przedłużamy Boże dzieło stworzenia, powiedział papież w wideoprzesłaniu skierowanym do uczestników Tygodnia Społecznego Katolików Włoskich. Tegoroczna 48. edycja Tygodnia Społecznego przebiega pod hasłem „Pragniemy pracy swobodnej, kreatywnej, zakładającej uczestnictwo i solidarnej”. Papież zaznaczył, iż bez pracy człowiek nie ma godności. Niestety jednak nie każda praca jest godna. Podkreślił, że kryzys pracy to także kryzys środowiska i cierpienie ludzi zepchniętych na margines, a współczesny system ekonomiczny pragnie zaspokoić konsumpcję, nie przejmując się godnością pracy i ochroną środowiska. Franciszek zwrócił także uwagę na oznaki pozytywne, wśród których wymienił służbę osobom w potrzebie oraz budowanie takiej wspólnoty, w której to, co wspólne, przeważa nad rywalizacją. Jak pięknie jest zobaczyć, stwierdził papież, że innowacja społeczna rodzi się ze spotkania i z relacji, a nie wszystko dobro jest na sprzedaż, na przykład zaufanie, szacunek, przyjaźń, miłość. Bóg jest wielki i pełen chwały, ale jest blisko nas i nam towarzyszy, powiedział papież w swym pierwszym z 10 rozważań o modlitwie Ojcze Nasz. Są one emitowane w środę wieczorem w telewizji włoskiego episkopatu TV2000. Wczoraj papież odniósł się do pierwszych słów modlitwy.
Niebo to wielkość Boga, Jego wszechmoc. On jest pierwszy, jest wielki, On nas stworzył. Niebo to ogrom Jego mocy, Jego miłości, piękna. Pomyślmy jednak o Bogu Abrahama, który się do nas przybliża i mówi: wstań, chodź w mojej obecności, bądź uczciwy, powstań i patrz, idź naprzód, wierz, miej nadzieję, nie poddawaj się. Ale ten Bóg bliski jest też Bogiem chwały. On nam pozwala zobaczyć swój majestat, trudno to zrozumieć. Musimy mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, ale nie w sposób, który byłby dla nas upokarzający.
Franciszek przyznał, że on sam wielkości, a zarazem bliskości Boga uczył się dzięki relacjom ze swym ojcem, który również był dla niego wielki, ale zarazem uczył go życia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Wśród misjonarzy posługujących w Burundi, małym afrykańskim kraju leżącym na równiku, są także siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus. Niosąc ludziom Chrystusa, dbają także o ich codzienność. Prowadzą szpital, przedszkole, dbają o najuboższych, szczególnie wspierają dzieci i sieroty. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z siostrą Zygmuntą Kaszubą, wieloletnią misjonarką, która po leczeniu w kraju wraca do Burundi, aby tam budować szkołę. Program przygotował ksiądz Paweł Pasierbek z Radia Watykańskiego.
Przed mikrofonem Radia Watykańskiego bardzo serdecznie witamy siostrę Zygmuntę Kaszubę ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus. Szczęść Boże, witamy bardzo serdecznie. Był rok 1973. Siostra wyjeżdża do Burundi, ale zanim siostra wyjechała na misję, to najpierw było powołanie zakonne. I gdyby siostra opowiedziała nam, w jaki sposób siostra natrafiła na swoje zgromadzenie, jak go odnalazła, jak do niego wstąpiła i potem o swoim misyjnym powołaniu.
Od dziecka, bo wychowałam się w rodzinie głęboko religijnej i od dziecka u nas były dostępne czasopisma misyjne, więc ja rozczytywałam się i marzyłam, żeby zostać misjonarką. Kiedy już tak postanowiłam, że wstąpię do jakiegokolwiek zgromadzenia, byle służyć Panu Jezusowi, modliłam się około 2 godziny przed obrazem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w katedrze w Kielcach i później wstałam i mówię, pójdę do kapłana, żeby mnie do życia zakonnego skierował gdziekolwiek. I natrafiłam na kapłana, który mnie przywiózł do sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus. I był to znak dla mnie, że święta Teresa chciała mnie mieć u siebie. A powołanie misyjne, kiedy byłam nowicjuszką, odgrywałam przedstawienie na 60-lecie kapłaństwa naszego ojca założyciela, sługi Bożego ojca Anselma Gądka. On założył nasze zgromadzenie, byśmy mogły apostować na terenie Związku Radzieckiego, ale granice były zamknięte. I ja zeskoczyłam ze sceny, naprawdę to było z natchnienia Ducha Świętego, zeskoczyłam ze sceny i prosiłam ojca założyciela, poślij nas na misję. On tak uważnie na mnie popatrzył, wyciągnął z kieszeni małą figurkę niepokalanej i powiedział, dziecko, módl się, jeśli Matka Boża będzie chciała, to ją na afrykańskiej ziemi postawisz. Wtedy zgromadzenie wysłało mnie na studia do Lublina i ja tam miałam okazję spotykania misjonarzy, różnych prelekcji na temat misji, niczego nie opuściłam. Tak bardzo się modliłam, że otrzymałam tą łaskę.
I po studiach na Kulu, w Lublinie, siostra od razu wyjeżdża na misję, czy to jeszcze chwilę potrwało?
Zgromadzenie wysłało mnie do Francji na doszlifowanie języka francuskiego i tam przerabiałam program medycyny tropikalnej. Dzięki temu otrzymałam pełnomocnictwo do leczenia na terenie Afryki. I tak, służąc chorym w Afryce, spędziłam 18 lat.
No bo właśnie, przyszedł ten rok 1973, kiedy siostra wyjeżdża do Burundi, gdzie już są obecni polscy karmelici, co prawda nie od dawna, ale już są bodaj od 2 lat. I siostra jedzie, aby posługiwać w tym miejscu, w tej parafii.
Tam podczas mojej pracy misyjnej mogłam się przekonać, jak misje są ważne. Bo miałam tą świadomość, Pan Jezus umarł na krzyżu, przeszło 2000 lat temu, a miliony Go jeszcze nie znają. Ludzie, którzy wierzą w istnienie jakiegoś bóstwa, ogromnie się Go lękają, poganie się boją, obwieszają się amuletami, boją się duchów, wyobrażają sobie, że to bóstwo jest srogie, mści się, składają ofiary, nawet były składane tam, historia wskazuje, ofiary z ludzi. A chrześcijanie, którzy Boga poznają, oni stają się ufni, pogodni, już pozbywają się amuletów i bardzo kochają Matkę Najświętszą, bo to mamusia Pana Jezusa, a dziecko tam jest z Matką bardzo związane. Burundi to mały kraj w Afryce Centralnej, blisko równika. Mieszka tam 12 milionów ludzi. Więcej niż 50% to dzieci, dlatego że średnia wieku dorosłych jest tam obliczana na około 45 lat. Zajmują się rolnictwem, uprawiają swoje poletka na zboczach gór. już przed wschodem słońca, a słońce ze względu na równik wschodzi równiutko o 6 rano i o 6 wieczór zapada noc. Już przed wschodem słońca wyruszają na pola z motyką na ramieniu, koszem na głowie, dzieciątkiem przymocowanych szmatą do pleców mamy, a inne idą obok rodziców. Tylko niektóre mają szansę pójścia do szkoły, bo nie ma szkół. Ośrodki misyjne są od ciebie odległe. Tam, gdzie są misjonarze, to tam próbują zaradzić coś, ale jest to odległość 40-60 kilometrów od ośrodka do ośrodka. Tam na polu pozostają do około 16. Nigdy nie widziałam, żeby zabierali coś z sobą do jedzenia i picia. Dopiero około 16 szukają na poletkach to, co będą gotować tego dnia. Nie mogą sobie zrobić zapasów, bo zbutwieje ze względu na wilgoć i słońce, albo robaki zjedzą. Więc jedzą to, co w tym czasie na polu dojrzewa. Idą do źródła, czasem odległego, tam się napiją, umyją i do domu na głowie w naczyniu przynoszą tylko to, co do gotowania potrzebne. Matka rodziny klęka w środku chatki przy trzech kamieniach. Rozdmuchuje żar, który przechowuje z dnia na dzień w popiele, stawia naczynie, w którym gotuje jedzenie, podkłada patyczki i dmucha tak 2-3 godziny, aż jedzenie się ugotuje. W międzyczasie zapada noc, więc kryją się w środku chatki, bo zwierzęta wychodzą z kryjówek. Jedzą z takim majestatem, z takim spokojem. Nie używają łyżek, ale wyciągają rączki tak, jakby to nie był pierwszy i ostatni posiłek tego dnia. Jeśli urodzi im się na polu fasola, albo jest czas zbioru tej fasoli i matka rodziny doda do jedzenia garść fasoli, która jest podstawowym źródłem białka, to oni czują się dobrze, jest jakaś równowaga w żywieniu. Natomiast jeśli zniszczą się im plony, albo skończy się fasola, to wtedy następuje głód, ale prawdziwy głód. Ten głód w Afryce objawia się inaczej niż u nas. U nas jak wszystko zamarznie w Europie, my musimy mieć zapasy, bośmy zginęli. A tam ciągle coś na polu znajdą. Ale jeśli jedzą trawę, bulwy, banany przez 2-3 tygodnie, to dostają zatrucia pokarmowego z powodu braku białka. To zatrucie objawia się odbarwieniem skóry, włosy już nie kręcone czarne, tylko ryże sztywne. Obrzęki w ostatnim etapie pękają i następuje śmierć. I ta choroba chwyta dzieci, ale także dorosłych. I teraz my spotykamy się z tymi problemami. To jest tylko jeden mały wycinek problemów. Naszym zadaniem jest zgłoszenie Słowa Bożego, ale jest bardzo trudno mówić o Bogu miłosiernym, który daje pożywienie codzienne komuś, kto tyle się napracował, a teraz z głodu umiera bez słowa skargi. Trudno mówić o Jezusie Chrystusie, który za nas umarł, komuś, kto drży w ataku malarii, a nie ma leków. Czy miałam takie przypadki matek, które przynosiły mi dzieci, które były tak chude, że nawet płakać nie miały siły, ciągły piersia tam ani kropelki, a matce już kilkoro dzieci umarło tylko dlatego, że nie ma pokarmu. Nie ma go ani gdzie kupić, ani za co. Jak mówić tej matce o Matce Bożej, która otacza nas swoim płaszczem? I wobec tych problemów, w takich sytuacjach, oni potrzebują konkretnej pomocy, konkretnych uczynków miłosierdzia, które towarzyszą głoszeniu Słowa Bożego.
Czyli jak siostra przyjechała do Burundi, to z jednej strony ogromne pragnienie głoszenia Bożego Słowa, dawania ludziom Chrystusa, ukazywanie piękna i ogromnej miłości Matki Bożej, ale z drugiej strony okazało się, że potrzeba również bardzo konkretnej, realnej pomocy, która pomogłaby tym ludziom wyżywić się i jeżeli potrzeba trafić do lekarza. Siostra między innymi w Musongati wybudowała szpital i tym szpitalem kierowała.
Podczas moich studiów we Francji przygotowałam się do założenia leprozorium, bo tam były całe wioski opuszczone trędowatych. Ale kiedy robiliśmy rozeznanie, od czego zacząć, spostrzegłam, że w każdym prawie domu jest po kilka osób z tymi obrzękami głodowymi. Doszliśmy do wniosku, że zorganizujemy dla trędowatych ambulatoryjną opiekę, a na miejscu rozwiniemy opiekę nad wszystkimi chorymi i tymi ludźmi z obrzękami głodowymi. Tam wszystko można spotkać. Okropne rany tropikalne, bo nie ma środków dezynfekcyjnych. Nie każde zadrapanie, ukąszenie to się przeradza w rany. I tak służyłam przez 18 lat. Kiedy myśmy postanowili w punkcie misyjnym, w kaplicy misyjnej, odległej 40 kilometrów od tej pierwszej placówki przez ojców białych przekazanej, tam kapłani docierali raz na pół roku do ludzi. I tam pragnęliśmy założyć nowy ośrodek misyjny, gdzie nie było nic oprócz chatki, takiej murzyńskiej chatki. Myśmy zamieszkały w tej chatce i jednego dnia, a ja robiłam rozeznanie w środowisku. I w ciągu półtora tygodnia przeszło 700 osób, już znalazłam z tymi obrzękami. Notowałam sobie, gdzie oni mieszkają, rysowałam te chatki, gdzie to jest rozmieszczone. I przed naszym ogrodzeniem zatrzymał się samochód. My byśmy na modlitwie już dojechały już do mnie inne siostry, także już byśmy wtedy w cztery Polki. I na dźwięk samochodu ja wyszłam z kapli, z naszego kącika, gdzieśmy się modliły. Wysiadło trzech panów i jedna pani. Jakoś się przedstawili, ale ja nie bardzo zrozumiałam, kto. Zaprosiliśmy ich do środka i był to konsul szwajcarski, który obwoził wewnątrz kraju grupę przewodniczących kantonów. Trzech przewodniczących kantonów ze Szwajcarii przyjechał zakładać uniwersytet w Burundi. Ten punkt misyjny nasz był 200 kilometrów od stolicy. Oni zabłądzili i szukali jakiegoś baru, bo z sobą nie wzięli nic do jedzenia i picia. Myślę, że gdzieś w restauracji zatrzymali. I byli ogromnie zdziwieni, że znaleźli białych, a myśleli, że to jest jakiś bar. I pytali mnie, co ja będę robić. I zostawili nam wizytówki, ale pilnie słuchali tego, co ja z tych moich wywiadów w środowisku znalazłam. Za półtora miesiąca przysłali architekta, żeby zrobił plan szpitala. I dali fundusze na zbudowanie. Jest to drugi, co do ważności, szpital w kraju. I tym szpitalem kierowałam przez te lata, służąc dniem i nocą. Nasze siostry, które tam pracują, pozbierały te głodne dzieci, dały im leki przeciw robaczycom przewodu pokarmowego, kubek mleka, miseczkę fasoli w południe. One po południu wracały do domu na ten jedyny posiłek. Te pociechy nasze odżyły, podrosły i nie chcą odejść, nie chcą ustąpić miejsca innym małym, chorym dzieciom. One chcą się uczyć. Te nasze dzieci nie chcą odejść, bo nie mają gdzie iść. I jest wielka potrzeba zbudowania szkoły. I właśnie moje władze, moje przełożona, posyła mnie tam na nowo, żeby zająć się tymi dziećmi i budową tej szkoły. Jest wielka potrzeba, dzieło słuszne, ale siostry nie mają środków. Zaczęłam kwestować pod kościołami w Polsce. Ale są to krople w morzu. Mamy biuro misyjne w Sosnowcu. Tam pracują siostry, które zbierają grosz do grosza, ale są to krople w morzu. Te siostry prowadzą taką stronę internetową. Gdyby ktoś chciał więcej o nas się dowiedzieć, to może sobie poszukać kdzj-misje.opw.pl kdzj-misje.opw.pl. Ale ja przybyłam do Rzymu szukać aniołów, którzy by mi pomogli zrealizować to dzieło. I jestem pełna wiary, że tak jak cudownie przez te wszystkie lata Bóg to dzieło prowadził, jak cudownie ustrzegł nas przed ukąszeniem węży, przed śmiercią męczeńską, dał nam zdrowie. Tak i teraz rozwiążę ten problem, bo te dzieci ufają. A kiedy siostry dowiedziały się, że mam do nich powrócić, to natychmiast 18 września rozpoczęły program pierwszej klasy szkoły podstawowej. Chciałabym przekazać słuchaczom Radia Watykańskiego. Modlitwa za misję jest tak bardzo ważna. My wszyscy jesteśmy misjonarzami. W imieniu tych ludów, misjonarzy tam pracujących, składam wam serdeczny Bóg zapłać. A Pan Bóg miłosierny każdemu wynagradza za dobro, a kiedyś się przekonamy, ile dzięki naszej modlitwie, dzięki naszej ofierze ludzi do Boga przyprowadziliśmy.
Wysłuchali Państwo rozmowy z siostrą Zygmuntą Kaszubą, karmelitanką Dzieciątka Jezus, o posłudze sióstr na misjach w Burundi. Program przygotował ksiądz Paweł Pasierbek z Radia Watykańskiego. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.